Potwór i psychopata doskonały, potrafiący wniknąć do ludzkiej świadomości. Specjaliści nie mają nazwy na to, kim jest. Gdy odgryzał pielęgniarce język, jego puls nie podniósł się powyżej 85. W państwie filozofów Hannibal Kanibal. Książka Milczenie owiec Thomasa Harrisa ukazała się w 1988 roku. 3 lata później Jonathan Demme nakręcił film pod tym samym tytułem. Profesor filozofii Joanna Heinderek, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy na spotkanie ze złem i doskonałym thrillerem psychologicznym. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat. Ktoś ze spisu ludności próbował mnie kiedyś przetestować. Zjadłem jego wątrobę z fasolą i niezłym Chianti. W oryginale brzmi to tak.
A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
Anthony Hopkins i Jodie Foster, bohaterowie filmu Milczenie owiec, a właściwie aktorzy, którzy odegrali te dwie jakże istotne role. Pani profesor, przejdźmy do spraw filozoficznych. Ze złem właściwie był kłopot od zawsze.
Oj tak, bo jak się spojrzy na filozofię, to najchętniej filozofowie jednak mówili o wartościach pozytywnych. Platon dużo poświęcił czasu na opowiadanie o pięknu, dobru, prawdzie.
Chciałem zadać takie szkolne pytanie. Jeśli świat idei, o których mówił Platon, istnieje realnie, to czy istnieje idea zła w tym zestawie?
Teoretycznie możemy zakładać, że zło pojawia się w świecie materialnym. No bo rzeczywistość, która nas otacza, jest odbiciem idei, ale równocześnie materia wprowadza destrukcję. Materia wprowadza przede wszystkim zepsucie, czyli pojawia się czas, pojawia się niszczenie, pojawiają się właśnie antywartości. Ale stricte o złu zaczynają dopiero mówić późniejsi myśliciele, choćby neoplatonicy. Ojcowie Kościoła dopiero tak naprawdę konfrontują się ze złem. Jak spojrzymy na pseudo Dionizego Areopagity, to on po raz pierwszy chyba wprost mówi, jak to jest możliwe, że świat stworzony przez Boga, który jest dobrocią, równocześnie pełen jest zła. I to staje się takim wielkim metafizycznym problemem rozwiniętym w Teodycei, choćby świętego Augustyna, do tego potem wróci Leibniz. Myślę, że problem tu wiąże się też z założeniem Boga osobowego. Jednak Platon miał idee, które nie były, prawda, osobowe. Demiurg trudny jest do porównania, jeżeli chodzi o taką ontologiczną konstrukcję z tym Bogiem chrześcijan. Więc myślę, że to nie było też tak bardzo problematyczne dla Platona. Można powiedzieć, że to był pewnego rodzaju fakt, pojawiających się antywartości właśnie w tym świecie, który jest pełen niedoskonałości. No skoro jest niedoskonałość, no to musi pojawić się zło, taka korozja rzeczywistości. Natomiast kiedy pojawia się ta figura Boga, który jest dobrocią, no to tu zaczyna być przerażenie.
Ojcowie Kościoła sobie jakoś z tym radzą. Święty Augustyn twierdzi na przykład, że zło jest brakiem dobra i Boga do tego właściwie nie miesza.
Tylko czy on sobie z tym poradził w tym momencie? No bo on tak naprawdę stara się za wszelką cenę, zresztą tak jak pseudo Dionizy Areopagita, uratować tą dobroć Boga nieskończoną, taką niewymierzalną, i przez to gdzieś rozmywa moim zdaniem problem zła. No bo zrzuca go kompletnie na co? Na nierealizowanie tego, czego powinniśmy, czy co powinno zostać zrealizowane, na niewydarzanie się tego, co powinno się wydarzyć, czyli coś jest nie tak w świecie. Ale to nie jest odpowiedź, moim zdaniem, która byłaby satysfakcjonująca. To już mocniejsi i lepsi byli gnostycy, którzy mówili, zło pojawiło się w tym momencie, kiedy ten zły demiurg stworzył świat razem z czasem, razem z materią. Bo tutaj mamy takie konkretne wskazanie, prawda, że to jest tak naprawdę błąd już przy samym stworzeniu tego stwórcy, który zrobił coś, czego robić nie powinien. Więc zło jest wpisane w materię i to ma taki bardzo wyraźny charakter.
Pojawia się również kategoria wolnej woli, która teoretycznie czasami niesie ze sobą właśnie zło.
Tak, ale
właściwie też w naturze człowieka tak naprawdę zło istnieje.
Ale też to jest takie uwolnienie Boga i odpowiedzialności od zła właśnie tej boskiej siły i zrzucenie wszystkiego na człowieka, no bo teraz człowiek wybiera, to człowiek wybiera źle, to człowiek nie rozumie, co robi, to człowiek, prawda, ponosi za to odpowiedzialność. Natomiast Bóg jest tutaj całkowicie oczyszczony. Paradoksalnie możemy pytać, dlaczego ten najwyższy byt, skoro jest dobrocią, skoro jest mądrością, tworzy człowieka, który no z góry niejako jest przewidziane przez ten byt boski, że będzie błądził. Po co to wszystko? Więc cały czas, gdy jesteśmy na tym poziomie metafizycznych rozważań, gdzieś stajemy wobec problemu zła. Natomiast gdy przyjrzymy się, na przykład jeszcze tu Leibniz bardzo ciekawie, prawda, argumentuje, bo on pisze, że Bóg nie chce dla nas złego, ale pozwala, byśmy dokonywali złych wyborów, żeby dać nam szansę na naprawienie tych złych wyborów, albo żeby ktoś, kto cierpi przez nasze złe wybory, mógł być uszlachetniony. No to już jest kuriozalne zupełnie. Natomiast sprawa zaczyna się odmieniać w XX wieku. No bo jak przyjrzymy się choćby zmaganiom Paula Rickera, to Paul Ricker w swojej symbolice zła analizuje, jak powstaje zło, ale w taki naturalistyczny sposób. Bo tam nie ma tylko hermeneutyki, bo oczywiście jest hermeneutą, jest podszyty fenomenologią. Ale przecież Paul Ricker daje taką niesamowitą nam analizę, która pokazuje, że najpierw mamy poczucie, że coś jest nie tak, bo mamy ubrudzone ręce. I to fizycznie jest ani przyjemne, może być dla nas właśnie złe, no bo te ubrudzone ręce będą na przykład zagrażać naszemu zdrowiu, mogą się pojawić jakieś zarazki, prawda, które będą dla nas niedobre. A z drugiej strony Paul Ricker pokazuje, jak potem to narasta, prawda, czyli mamy najpierw pewien dyskomfort spowodowany ubrudzeniem. To ubrudzenie staje się skazą, zmazą, a potem mamy na przykład ręce Lady Macbeth, które nie chcą się oczyścić po zabójstwie. Tak samo ta plama krwi na czole, która będzie takim piętnem. I w ten sposób Ricker pokazuje, jak symbolika zaczyna pracować na pewnym materiale, który jest nam znany z codzienności, ale coraz bardziej metafizyczniany, pozwala nam wznieść się na inny poziom jakby analizy. Wtedy próbujemy sobie, odklejając się od tej fizyczności, poradzić z naszą naturą, z naszymi czynami, z naszymi też jakimiś namiętnościami, które mogą prowadzić do różnych negatywnych konsekwencji. Natomiast wszystko kończy gdzieś taka już współczesna całkiem narracja, która pokazuje, że zło to jest też kwestia pewnej interpretacji. No i tu jest nasz film, prawda? Tu jest Milczenie
owiec. I tak płynnie przeszliśmy do Hannibala Lectera, który nie ma żadnych wyrzutów sumienia. Jego ręce, choć zakrwawione, nie zakrwawiają się bardziej, bo on ich w ogóle nie musi myć.
To jest genialne, bo Hannibal Lecter jest takim estetą, prawda? On nie tylko delektuje się swoimi ofiarami.
No, wręcz uczynił ze spożywania ich formę sztuki.
Dokładnie. I delektuje się też złem, przekazywaniem zła. Podejmuje taką grę, w której zaraża. On nie jest tylko polującym na ludzi, szukającym jakiejś kolejnej ofiary, którą może zamordować, ale jego również bawi cały proces takiego uwodzenia w złu. I to jest bardzo ciekawe, bo w ten sposób tu gdzieś i w książce, i w filmie mamy niesamowite przesterowanie naszego myślenia o aksjologii. Nagle okazuje się, że to nie jest jakiś problem metafizycznego malum, jakiegoś pęknięcia w bycie, jakiejś niedoskonałości, tylko być może po prostu my zwyczajnie jesteśmy źli i nie widzimy w złu zła.
Do Hannibala Lectera, do Milczenia owiec w Państwie filozofów wracamy za kilka chwil.
Radio Kraków.
Milczenie owiec w państwie filozofów i czyste zło. Hannibal Lecter nas dzisiaj, przynajmniej dla nas, z dużym strachem prowadzi. Ktoś ze spisu ludności próbował mnie kiedyś przetestować. Zjadłem jego wątrobę z fasolą i niezłym Chianti, mówi do Judy Foster, która zagrała rolę Clarice Starling. To tak dla przypomnienia. Zło, o którym mówiliśmy, jeśli ten świat pozbawimy tej istoty doskonałej, która ten świat stworzyła, czyli żyjemy w świecie bez Boga, to zło jest wytworem człowieka i tylko człowieka. I nikt z tego zła nas wytłumaczyć nie może. Sami sobie to zło wprowadzamy w świat.
Ale równocześnie boimy się tego, że jesteśmy źli, boimy się tych konsekwencji i nauczyliśmy się tak sobie budować świat, tak budować sobie ten system wartości w filozofii czy w teologii, żeby przede wszystkim odczarować naszą naturę. I myślę, że to jest największy problem. My mamy ogromną niemoc w konfrontowaniu się z naszym własnym złem. To doskonale pokazał Friedrich Nietzsche. Bo jak się przyjrzymy, to koncepcja nadczłowieka mówi coś, co chyba każdemu z nas i każdej z nas przyszłoby bardzo trudno, bo Nietzsche mówi, nadczłowiek jeszcze nie powstał. Człowiek tylko jest kładką do nadczłowieka. Nadczłowiek to jest taka istota, która jest w stanie wziąć odpowiedzialność za wszystko. Za każde swoje decyzje, za wszystko, co zrobił, i dobre, i złe, niezależnie od tego, jakiej skali będzie to zło czy dobro. I teraz, gdy uświadomimy sobie, że za naszymi uczynkami idzie tak naprawdę odpowiedzialność, że to my jesteśmy tymi, którzy są albo dobrzy, albo źli, od nas to zależy, od nikogo więcej, można się załamać. No bo wtedy nie ma możliwości na przykład odesłania tego do jakiegoś błędu metafizycznego, czy wolnej woli, która zawsze przecież może zostać, jak to Anselm z Canterbury ujmował, wyprostowana, prawda? W związku z tym musimy nagle stanąć niejako twarzą w twarz ze sobą. Nie chcemy tego zrobić. I takie teksty, takie filmy, one dlatego być może nas przerażają. Bo z jednej strony oczywiście możemy powiedzieć, że Hannibal Lecter to jest już jakaś parabola, że to już jest takie zło niemożliwe.
A może to jest niczański nadczłowiek, który decyduje o sobie stanowi i ponosi odpowiedzialność za swoje czyny.
A może to jest każdy z nas, bo jak przyjrzymy się choćby sytuacji wojny, to nagle okazuje się, że zwykły człowiek może wziąć karabin, pistolet, prawda, coś, co niesie śmierć, i powiedzieć, że w imię swojej ojczyzny, swojej rodziny będzie zabijał. Albo będzie mówił, to były tylko rozkazy. W związku z tym tutaj ten brak konfrontacji z tym, co my tak naprawdę możemy, kim my tak naprawdę jesteśmy, zaciemnia cały czas obraz i nie pozwala nam zrozumieć naszej własnej natury. A niestety, patrząc nawet tak biologicznie, no jesteśmy istotą, która wyewoluowała, rozwijając w sobie zarówno agresywne zachowania, jak i kooperatywne. W związku z tym to, co nazywamy złem, prawda, czyli agresja, jakieś niesamowite pokłady nienawiści, to jest w naszym tym kulturowym czy biologicznym DNA. Tego się nie da zatrzeć. Ale wolimy te opowieści, które będą umetafizyczniać naszą naturę. No a potem stoimy bardzo zdziwieni, jak to mogło się stać.
Na czym polega siła Hannibala Lectera, że on tak jest w stanie nawet tym złem uwieść swoich rozmówców, czy swoich przeciwników nawet?
No właśnie, to jest to uwodzenie, bo ewidentnie on zaczyna być postacią fascynującą, nie tylko dla widzów, czy czytelników książki, bo tak jest ta postać skonstruowana, że my możemy w pewnym momencie poczuć do niego, no nie chcę powiedzieć, że empatię, ale właśnie jest jakiś taki podziw, czy
podziw wymieszany z lękiem i strachem, tak, odnoszę wrażenie. Tak. Ale gdzieś pociąga.
Tak, tak. I to jest, powiedziałabym, drugie dno tego filmu. Bo przez to, że to jest tak dla nas nośna postać, tak bardzo intrygująca, tak bardzo byśmy chcieli zajrzeć do jego głowy, zrozumieć, co się z tobą dzieje, człowieku, jakim cudem, jakim prawem jesteś taki, a nie inny, pokazuje, że w tej fascynacji jest pewien element takiej właśnie gry, gdzie ja wypieram i przyjmuję równocześnie to, kim jestem, gdzie próbuję jakoś konfrontować się ze sobą, ale teraz ta parabola, ten niemożliwy zły, on też daje mi taki moment katarzis, bo zawsze mogę powiedzieć, a nie, ale ja aż taka nie jestem pokręcona w złu, prawda? No i druga rzecz, uwodzenie, bo ta relacja między lekterem a tą agentką graną przez Judith Foster, to jest taka relacja bardzo, powiedziałabym, wielopokładowa, gdzie z jednej strony i odraza tej młodej kobiety jest pewnego rodzaju taki, nawet powiedziałabym, idealizm, ona bardzo chce pokonać zło. A z drugiej strony przychodzi i te rozmowy stają się coraz bardziej gęste. Ona wyciąga pewne fakty, przez te rozmowy tropi przestępcę, ale równocześnie ona chce słuchać, ona chce się dowiedzieć.
Oni się nawet dogadali, coś za coś, tak? Ktoś komuś zdradza tajemnicę, ten drugi odwzajemnia się tym samym.
Zresztą ta tajemnica głównej bohaterki też jest interesująca, bo ona tu pokazuje, jak bardzo my zło, które robimy na co dzień, wypieramy. No bo to tytułowe Milczenie owiec, to jest ten przeraźliwy krzyk umierający zwierzęcia, które ta jeszcze jako dziewczynka, młoda kobieta pamięta. I to jest właśnie to zło, które my w zasadzie niesiemy w sobie na co dzień, bo żyjemy z przemocy wobec zwierząt pozaludzkich. Ale nie myślimy o tym, wypieramy to, nie chcemy tego krzyku owiec, prawda? One mają milczeć.
Ciągle się budzisz, prawda? Budzisz się w ciemności i słyszysz krzyki owiec. To tylko cytat z tego filmu. Buffalo Bill to jest drugi ten zły. Czym on się różni od Hannibala Lectera? Psychopata doskonały w zderzeniu z psychopatą niedoskonałym?
No, to taka emanacja zła.
Kinezji nie ma ten drugi psychopata, można by było powiedzieć.
Ale tu znowuż, u Plotyna mamy właśnie emanację, gdzie ten byt doskonały udziela się światu, tworząc świat równocześnie i dobro wytrąca się na każdym poziomie, czyli każdy szczebel stworzenia, chociaż jest tą samą substancją, wytraca tę doskonałość. I tu mamy strukturę odwróconą. Mamy tego doskonałego złego, człowieka, który żyje złem i delektuje się swoim złem. I mamy jego emanację, a więc kogoś, kto z jednej strony naśladuje, idzie tym tropem, ale też jest pogubiony, jest też nieszczęśliwy, jest ze sobą w takim ciągłym napięciu. Więc to jest emanacja zła. Też nie chcemy o tym słyszeć, prawda? My wolimy słyszeć o emanacji dobra, wolimy sobie wyobrażać, że ten świat jest odbiciem doskonałych, pięknych idei. W związku z tym to, co wydaje nam się szpetne, to nie jest to doskonałe piękno. A tutaj na odwrót, prawda? Mamy zło, które nie jest doskonałym złem. Więc jak je uleczyć, jak je znowuż wyeliminować z rzeczywistości? Bo to nie jest już tylko pęknięcie, prawda? To jest realny człowiek, który przez z jednej strony wewnętrzne konflikty, z drugiej strony przez też taką nieumiejętność bycia tym doskonałym złym, zabija.
Pani profesor powiedziała, że wolimy opowieści o dobrych sprawach, czy też wolimy dobro niż zło. Biorąc pod uwagę popularność kryminalnych podcastów, jak również filmów takich jak to, wydaje się, że jednak bardziej pociąga nas zło, przynajmniej w tym wymyślonym świecie.
Bo to jest ten stary, dobry sposób na katarzis, prawda? To już wiedzieli starożytni Grecy i w jakimś sensie my dalej to w tym uczestniczymy. Natomiast tutaj kluczowe jest właśnie to katarzis, czyli taki moment oczyszczenia, bo jednak we wszystkich kryminałach, jakie one by nie były przerażające, o ile tylko przestępca nie zostanie schwytany, czyli możemy mieć taki moment spokoju społecznego, zło zostało zatrzymane, to na przykład mamy wyjaśnione dlaczego, prawda? Czyli pojawia się zawsze te, bo było ciężkie dzieciństwo, albo choroba jakaś psychiczna, to zawsze się pojawiają takie elementy układanki, które pozwalają nam powiedzieć dobrze. Tymczasem
Hannibal... Czy my w Milczaniu Owiec przeżywamy katarzys jakiejkolwiek?
No właśnie nie. I może dlatego ten film jest taki dobry i może dlatego on się nie starzeje. Bo tutaj nie możemy powiedzieć nawet po złapaniu, prawda, przestępców, że sprawa została rozwikłana, że możemy iść spać spokojnie, bo oto, prawda, kolejny raz stróże prawa, ci ludzie, którzy stoją po stronie dobra, światła, porządku, uporządkowali nam rzeczywistość. Tutaj właśnie zostajemy z estetyzacją zła, z fascynacją zła, z pociągającym złem, z flirtem ze złem. No więc, drodzy Państwo, trzeba się zastanowić, dlaczego ten film ciągle jest tak popularny.
Ostatnie zdanie, jakie wypowiada Hannibal Lecter: idę na kolację z przyjacielem. Brzmi to co najmniej złowieszczo, by nie powiedzieć, brzmi to jak wyrok.
I brzmi to jak zachęta. Zastanawiajmy się dalej nad złem.
Kim jest Hannibal Lecter? Polecamy Państwu oczywiście, by sobie przypomnieć ten film. Dziękuję za Państwa filozofów. Profesor filozofii Jan Heinderek, Piotr Jędrzejewski.
Dziękuję.